Tegoroczny mundial to nie tylko święto futbolu, ale też potężny zastrzyk pieniędzy dla wielu branż. Inwestorzy już szukają spółek, które mogą najwięcej skorzystać na rekordowym turnieju rozgrywanym w USA, Kanadzie i Meksyku. Lubawa stała się jednym z giełdowych hitów ostatnich dni, a kurs spółki wystrzelił o ponad 45% w zaledwie 4 dni. Rynek coraz mocniej obstawia, że firma będzie jednym z beneficjentów wieloletniego boomu na wydatki obronne w Europie. Allegro pozyskało 1 miliard złotych na rozwój sztucznej inteligencji i technologii, stawiając na dalszą modernizację swojej platformy. To największy projekt badawczo-rozwojowy wspierany przez Europejski Bank Inwestycyjny w polskim sektorze prywatnym. LOT sięga po sztuczną inteligencję, aby skrócić kolejki na infolinii i przyspieszyć obsługę pasażerów. W projekcie pomaga Eleven Labs, czyli jeden z najdrożej wycenianych startupów AI założonych przez Polaków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Dino Polska i przewoźnikom współpracującym z siecią, badając możliwą zmowę na rynku pracy. Według urzędu kierownicy mogli mieć ograniczoną możliwość zmiany pracodawcy, co mogło wpływać na poziom wynagrodzeń. Amerykański Broadcom boleśnie przekonał się o tym, jak wysokie są dziś oczekiwania wobec spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Wystarczyło niewielkie rozczarowanie w segmencie AI, by akcje jednego z głównych rywali Nvidia runęły o ponad 13%. Rynki od zera, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń ze świata giełdy i gospodarki z ubiegłego tygodnia. Zapraszam.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie.
Mundial w Ameryce Północnej zapowiada się nie tylko jako ogromne wydarzenie sportowe, ale też jako ważny sprawdzian dla wielu spółek giełdowych. Turniej może w krótkim czasie pobudzić gospodarkę i poprawić wyniki firm z różnych branż, takich jak na przykład turystyka, media, konsumpcja czy operatorzy płatności. W związku z tym spróbujmy prześledzić branże, które historycznie dobrze radziły sobie podczas mundiali, co daje szansę na to, że historia może się powtórzyć. Warto podkreślić, że skala tegorocznego mundialu jest bezprecedensowa. Po raz pierwszy w historii zagra 48 reprezentacji, czyli o 16 więcej niż w 2022 roku. Liczba meczów wzrośnie do 104, a cały turniej potrwa 39 dni. Gospodarzami będą 3 kraje, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. W USA odbędzie się 78 spotkań, a w Meksyku i Kanadzie po 13. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a organizatorzy spodziewają się blisko 6 milionów widzów na stadionach. Z punktu widzenia gospodarki giełdy kluczowa jest nie tylko sama skala wydarzenia, ale też sposób, w jaki pieniądz przepływa przez gospodarkę turniejową. Szacunki Światowego Forum Ekonomicznego mówią o potencjalnym wpływie przekraczającym 40 miliardów dolarów globalnego PKB. To właśnie ta liczba sprawia, że inwestorzy zaczynają szukać spółek, które mogą złapać falę mundialowego popytu. Pierwszym i najbardziej oczywistym beneficjentem może być sektor podróży i turystyki. Więcej meczów oznacza więcej kibiców przemieszczających się pomiędzy miastami, większy ruch lotniczy i wyższe obłożenie hoteli. Na tym mogą skorzystać takie platformy rezerwacyjne i firmy ułatwiające podróże jak np. Booking Holdings, Expedia czy Airbnb. Ich model biznesowy opiera się bezpośrednio na rosnącej liczbie rezerwacji i wyjazdów. Podobny mechanizm działa w lotnictwie. Przewoźnicy z rozbudowaną siatką połączeń transatlantyckich i wewnątrz obu Ameryk, tacy jak na przykład Delta Airlines czy United Airlines oraz American Airlines, mogą liczyć na wzrost liczby pasażerów. Mundial działa tutaj jak taki sztuczny generator popytu. Kibice latają tam, gdzie grają ich reprezentacje, a to zwiększa sprzedaż biletów. Kolejnym beneficjentem mogą być hotele i operatorzy obiektów noclegowych. Spółki takie jak na przykład Marriott, Hilton czy MGM Resorts mają dodatkowy atut – możliwość podnoszenia cen w okresach dużych wydarzeń. W praktyce oznacza to nie tylko pełne obłożenie, ale też wyższe stawki za pokoje i usługi dodatkowe. W przypadku reprezentacji narodowych dochodzi jeszcze wynajem całych pięter, sal konferencyjnych i zaplecza gastronomicznego, co znacząco podnosi wartość pojedynczej rezerwacji. Na tej samej fali mogą urosnąć też firmy z sektora płatności. Na przykład Visa i Mastercard korzystają z większej liczby transakcji międzynarodowych, płatności kartami i wydatków turystycznych. Każdy wyjazd kibica to dla nich seria opłat, od hoteli, przez bilety, po codzienne zakupy. Dużą rolę w mundialowej gospodarce odgrywają także media i reklama. Mecze w strefie czasowej Ameryki Północnej sprzyjają wysokiej oglądalności i wyższym cenom reklam. Prawa transmisyjne w USA i na rynkach hiszpańskojęzycznych należą m.in. do Fox i Comcast, które mogą monetyzować globalne zainteresowanie piłką nożną. Z kolei platformy cyfrowe korzystają na wzroście aktywności użytkowników i potencjale reklamy w czasie rzeczywistym. Ważnym, choć czasem niedocenianym segmentem są napoje i sektor konsumpcyjny. Historycznie duże turnieje piłkarskie zwiększają sprzedaż w barach i restauracjach, szczególnie w miastach gospodarzy. Wśród największych beneficjentów wskazuje się producentów piwa i napojów bezalkoholowych, takich jak na przykład Heineken albo Coca-Cola. Szczególnie duże nadzieje z mundialem wiąże branża piwna. Według analiz branżowych globalna konsumpcja piwa podczas turnieju może wzrosnąć o ponad 500 milionów litrów. Dla przykładu, w trakcie mundialu w Brazylii w 2014 roku koncern AB InBev sprzedał dodatkowo 140 milionów litrów piwa. Równolegle rośnie też ruch w restauracjach i barach w pobliżu stadionów. Korzystają na tym sieci gastronomiczne, które mają ekspozycję na lokalizacje turniejowe, jak na przykład Sweetgreen czy McDonald's. Na liście potencjalnych zwycięzców znajdują się również spółki z branży sportowej i odzieżowej. Nike może wykorzystać globalne medialne zasięgi turnieju do wzmacniania marki i sprzedaży produktów piłkarskich. Nie można też pominąć sektora rozrywki, kasyn. Operatorzy tacy jak MGM Resorts International czy Caesars Entertainment mogą zyskać na zwiększonym ruchu turystycznym i konsumpcji w miastach gospodarzach. Duże wydarzenia sportowe tradycyjnie zwiększają aktywność hazardową i wydatki rozrywkowe. W tle pozostaje jeszcze jeden ważny element, czyli rynek makroekonomiczny. Choć mundial może napędzać wydatki, odbywa się to w otoczeniu presji inflacyjnej, wyższych cen energii i niepewności gospodarczej. To oznacza, że część oczekiwanych efektów może być ograniczona przez ostrożność konsumentów. Ostatecznie mundial działa jak ogromny, krótkoterminowy impuls popytowy, rozlany na wiele sektorów. Nie tworzy nowych trendów, ale wzmacnia te, które już istnieją, czyli podróże, konsumpcję doświadczeń, reklamę i globalne marki. Krótko mówiąc, wiele wskazuje na to, że czeka nas sporo emocji nie tylko na stadionach czy przed telewizorami, ale również na giełdzie. Po publikacji wyników akcje Lubawy, czyli spółki zajmującej się produkcją kamizelek kuloodpornych, hełmów i odzieży ochronnej, bardzo mocno zyskały na wartości. W ciągu 4 dni kurs wzrósł o ponad 45%. Rynek zaczął grać przede wszystkim pod jeden motyw, czyli rosnące wydatki na obronność w Polsce i w Europie oraz potencjalne korzyści dla spółki z tego trendu. Sama spółka pokazała bardzo dobre wyniki. Zysk netto wyniósł 23,6 miliona złotych i był wyższy o ponad 100% rok do roku, a przychody wzrosły o 27% do 137 milionów złotych. Jeszcze ważniejsze dla inwestorów było to, że poprawiła się rentowność. Firma zarabia więcej nie tylko dzięki większej sprzedaży, ale też lepszej strukturze przychodów, szczególnie w segmencie militarnym. Właśnie ten segment jest dzisiaj kluczowy. Lubawa działa m.in. w obszarze wyposażenia i materiałów dla wojska i innych służb mundurowych, a rynek zakłada, że będzie beneficjentem rosnących budżetów obronnych oraz dużych programów zbrojeniowych. W tle pojawiają się konkretne projekty, tak jak na przykład Wisła 2, warty niemal 600 milionów złotych, czy Narew szacowany na 2 miliardy złotych, które mogą przełożyć się w przyszłości na nowe kontrakty. Dodatkowym impulsem jest europejski program SAFE, który przewiduje znaczące środki na obronność, dla Polski nawet do 43,7 miliardów euro. Inwestorzy zakładają, że część tych pieniędzy może trafić do krajowych firm, takich na przykład jak właśnie Lubawa, co zwiększa oczekiwania co do przyszłych zysków. W skrócie, kurs Lubawy rośnie nie dlatego, że nagle poprawiła się sytuacja spółki, ale głównie dlatego, że rynek widzi ją jako potencjalnego dużego beneficjenta wieloletniego boomu na wydatki zbrojeniowe w Europie. I to właśnie oczekiwania, a nie same liczby, dzisiaj napędzają wycenę.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz, otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Allegro otrzymało pożyczkę w wysokości 1 miliarda złotych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli w skrócie EBI, na rozwój sztucznej inteligencji i technologii w e-commerce. Finansowanie ma przyspieszyć modernizację platformy, w tym systemów sprzedaży, logistyki i obsługi klienta. Część środków trafi też na rozwój zespołów technologicznych oraz własnych algorytmów i modeli AI. Według EBI to największy wspierany przez grupę projekt badawczo-rozwojowy w polskim sektorze prywatnym. Pieniądze pochodzą z programu TechEU, który do 2027 roku ma uruchomić łącznie 250 miliardów euro inwestycji w technologie, takie jak na przykład sztuczna inteligencja, czysta energia czy komputery kwantowe. Allegro sfinansuje z tej pożyczki niemal 40% swoich wydatków na badania i rozwój do 2030 roku. Spółka podkreśla, że chce dzięki temu wzmocnić swoją platformę i rozwijać nowe źródła wzrostu. Według danych Reutersa na koniec 2024 roku Allegro miało 38,8% udziału w polskim rynku e-commerce. Dla porównania Amazon miał 3,9%, AliExpress 3,4%, a Temu 1,5%. Oznacza to, że polska platforma nadal wyraźnie dominuje, ale jej przewaga nie jest jedynym wyznacznikiem sytuacji. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, zwłaszcza przez sposób rywalizacji. Zagraniczni gracze mocno inwestują w reklamę, agresywnie konkurują ceną i rozwijają własne systemy logistyczne. To sprawia, że presja na marże rośnie, nawet jeżeli udziały rynkowe wyglądają stabilnie. To, czy te pieniądze faktycznie dadzą Allegro przewagę, zależy od tego, czy przełożą się na realne usprawnienia platformy, czyli lepsze dopasowanie ofert, skuteczniejsze reklamy i szybszą obsługę zamówień. Jeśli tak się stanie, spółka otrzyma mocną pozycję lidera. A jeśli nie, konkurenci będą odbierać spółce klientów, wykorzystując niższe ceny, duże budżety reklamowe i sprawniejsze dostawy. Polskie linie lotnicze LOT rozpoczynają współpracę z Eleven Labs, czyli firmą założoną przez dwóch Polaków i specjalizującą się w generatywnej sztucznej inteligencji audio. Celem jest usprawnienie obsługi pasażerów oraz odciążenie pracowników infolinii w prostych, powtarzalnych sprawach. Nowe rozwiązanie ma uzupełniać obecny model obsługi, a nie zastępować kontakt z człowiekiem. W ramach projektu LOT wdraża pilotaż systemu Eleven Agents, czyli głosowego asystenta AI wspierającego infolinię. Narzędzie będzie odpowiadać na najczęstsze pytania dotyczące rezerwacji, zmian w podróży czy szczegółów lotów. Dla pasażerów może oznaczać to krótszy czas oczekiwania na połączenie i szybsze uzyskanie odpowiedzi. Proste sprawy będzie można załatwić od razu, a bardziej skomplikowane będą przekazywane konsultantom wraz z niezbędnymi informacjami. Według LOTu sztuczna inteligencja ma przejąć standardowe zapytania, dzięki czemu pracownicy będą mogli skupić się na bardziej wymagających przypadkach. System ma być szczególnie pomocny w okresach wzmożonego ruchu, gdy liczba kontaktów od pasażerów wyraźnie rośnie. Współpraca ruszy już w wakacje. Początkowo obsługa będzie dostępna w wybranych godzinach po polsku i po angielsku. W przyszłości planowane jest dodanie kolejnych języków oraz wdrożenie podobnych rozwiązań na czacie i w aplikacji mobilnej. Natomiast jeżeli chodzi o samą spółkę, Eleven Labs powstało w 2022 roku z inicjatywy 31-letniego Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. Firma zatrudnia 550 pracowników, a jej wycena wynosi 11 miliardów dolarów, czyli około 40 miliardów złotych. Główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku, europejska w Londynie, a ważne centrum operacyjne działa w Warszawie. Dla LOTu to kolejny krok w automatyzacji obsługi pasażerów. Celem jest prostszy i szybszy kontakt z infolinią bez rezygnacji ze wsparcia konsultantów, zwłaszcza tam, gdzie jest ono naprawdę potrzebne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli UOKiK, postawił zarzuty sieci Dino Polska 4 firmom transportowym współpracującym z jej centrami dystrybucyjnymi oraz 5 menedżerom. Urząd sprawdza, czy doszło do niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku pracy. Według UOKiK przewoźnicy mogli uzgodnić, że nie będą zatrudniać kierowców pracujących wcześniej u innych uczestników porozumienia. Kierowca przez 3 miesiące, czyli tzw. okres karencji, nie mógł przejść do innej firmy obsługującej Dino. Zdaniem urzędu takie działania mogły ograniczyć rotację pracowników, zmniejszać koszty rekrutacji i pozwalać firmom utrzymywać niższe wynagrodzenia. Jeśli pracownik nie miał szans na lepiej płatną ofertę od konkurencji, pracodawcy nie musieli podnosić pensji. Prezes UOKiK podejrzewa, że inicjatorem i organizatorem tego systemu mogła być spółka Dino Polska. Według urzędu firma mogła wywierać presję na przewoźników, by nie zatrudniali kierowców objętych karencją. Po analizie materiału dowodowego UOKiK zdecydował się prowadzić postępowanie wobec 4 przewoźników. Sprawa Dino to kolejne działanie urzędu dotyczące rynku pracy. UOKiK prowadzi już postępowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska i współpracującym przewoźnikom, a także analizuje praktyki Lidla, jego konkurentów i możliwą zmowę w branży transportowej. Akcje Broadcom, czyli jednego z głównych rywali Nvidia, spadły w czwartek o ponad 13%, po tym jak wyniki i prognozy okazały się słabsze od oczekiwań rynku. W drugim kwartale przychody były niższe od prognoz analityków o około 80 milionów dolarów. Dla inwestorów to nie była duża różnica, ale wystarczyła, żeby wywołać silną reakcję na giełdzie. Jeszcze wyraźniej rynek zareagował na segment AI. Przychody z chipów AI w prognozie na kolejny kwartał okazały się niższe od oczekiwań o około 360 milionów dolarów. To zasugerowało, że tempo wzrostu w tym obszarze może być słabsze niż zakładano. Jednocześnie Broadcom utrzymał spokojny ton w dłuższym terminie i nie zmienił swoich głównych celów dotyczących rozwoju biznesu AI. Co więcej, prognoza całkowitych przychodów na kolejny kwartał jest wyższa od oczekiwań rynku o około 860 milionów dolarów. To częściowo równoważy negatywne wrażenie po słabszych elementach raportu. W tle wciąż widać rosnącą konkurencję m.in. ze strony Marvell Technology, która walczy o klientów w segmencie chipów projektowanych pod konkretne potrzeby dużych firm technologicznych. Coraz większe znaczenie ma też tak zwana inferencja, czyli funkcjonalność, dzięki której modele sztucznej inteligencji odpowiadają na zapytania użytkowników. To właśnie ten etap napędza dzisiaj największy popyt na specjalistyczne układy. Mimo rozczarowania, Broadcom nadal korzysta z boomu sztucznej inteligencji. Przychody z AI rosną bardzo szybko rok do roku, co pokazuje, że popyt na takie układy wciąż jest silny. W tle duże firmy technologiczne, takie jak Meta i Alphabet, nadal zwiększają wydatki na infrastrukturę AI, co podtrzymuje cały rynek. Cała sytuacja pokazuje prostą zasadę. AI nadal rośnie dynamicznie, ale oczekiwania inwestorów rosną jeszcze szybciej. Nawet niewielkie odchylenie od prognoz potrafi mocno poruszyć kurs. I ta presja raczej szybko nie zniknie. To wszystko w dzisiejszym odcinku Rynku Pod Zera. Do zobaczenia za tydzień.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.